Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Patricia Crisafulli to reporterska biografia biznesowa poświęcona Jamie'emu Dimonowi, wieloletniemu dyrektorowi generalnemu JP Morgan Chase. Autorka śledzi jego drogę od rodzinnych związków ze światem finansów, przez pracę u boku Sandy'ego Umwela, aż po kierowanie jednym z najważniejszych banków amerykańskich w czasie kryzysu finansowego 2008 roku. Nie jest to podręcznik bankowości ani pełna historia JP Morgan Chase. Jej głównym celem jest wyjaśnienie, jak ukształtował się konkretny styl zarządzania Dimona i dlaczego okazał się istotny w okresie silnych napięć na Wall Street. Crisafulli opisuje decyzje dotyczące przejęć, kontroli ryzyka, reorganizacji Bank One oraz połączenia z JP Morgan Chase. Pokazuje też znaczenie konfliktów zawodowych, zwłaszcza rozstania Dimona z Citigroup, które nie zakończyło jego kariery, lecz otworzyło kolejny etap. Książka łączy portret menedżera z przystępnym opisem mechanizmów wielkiej bankowości i korporacyjnej odpowiedzialności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kariera Dimona jako droga przez instytucje, a nie prosty marsz na szczyt. Crisafulli przedstawia awans Jamie'ego Dimona jako rezultat pracy w kolejnych organizacjach finansowych, a nie jako historię samotnego geniusza. Ważne miejsce zajmuje jego wczesna współpraca z Sandym Weilem, wpływowym bankierem i budowniczym konglomeratu finansowego. To właśnie tam Dimon zdobywał doświadczenie w integrowaniu firm, obniżaniu kosztów oraz zarządzaniu zespołami w warunkach szybkiej ekspansji. Autorka pokazuje zarazem, że bliskość z mentorem nie gwarantuje trwałej pozycji. Odejście Dimona z Citigroup było wyraźnym zawodowym załamaniem, lecz w książce pełni funkcję analityczną. Udziadnia, że w wielkich korporacjach kompetencje, układy personalne i wizja przyszłości organizacji mogą wejść ze sobą w konflikt. Następny etap, czyli objęcie Bank One, pozwala mu samodzielnie sprawdzić metody wcześniej rozwijane w cudzych strukturach. Ten wątek podkreśla, że doświadczenie przy przejęciach i restrukturyzacjach było dla niego równie ważne jak prestiż kolejnych stanowisk. Czytelnik otrzymuje więc obraz kariery opartej na uczeniu się działania instytucji od środka, na odbudowie po porażce oraz na stopniowym zdobywaniu wiarygodności wśród inwestorów i pracowników. Po drugie, Bank Onen jako sprawdzian kultury, odpowiedzialności i operacyjnej dyscypliny, istotnym elementem książki jest okres kierowania przez Dimona Bank One. Crisafulli traktuje go jako praktyczny test jego zdolności do naprawy dużej, złożonej organizacji, a nie wyłącznie jako przystanek przed JP Morgan Chase. Bank wymagał poprawy wyników, większej spójności działania i odzyskania zaufania rynku. Autorka wiąże ten proces z naciskiem Dimona na jasne raportowanie, kontrolę kosztów i bezpośrednią odpowiedzialność menedżerów za rezultaty. Taka metoda nie sprowadza się do prostego cięcia wydatków. Jej sens polega na tym, że kierownictwo musi rozumieć źródła problemów operacyjnych, a nie maskować je optymistycznymi deklaracjami lub krótkotrwałym wzrostem przychodów. W książce ten etap przygotowuje grunt pod późniejsze połączenie Bank One z JP Morgan Chase. Pokazuje, dlaczego reputacja Dimona opierała się nie tylko na zawieraniu wielkich transakcji, lecz także na umiejętności porządkowania firmy po okresie trudności. Dla czytelnika zainteresowanego zarządzaniem najważniejsza jest tu zależność między kulturą organizacyjną a finansami. Rzetelne dane, wymagające pytania i konsekwencja w egzekwowaniu decyzji mogą wprawdzie wywoływać napięcia, ale zmniejszają ryzyko, że problemy będą narastały poza kontrolą zarządu. Po trzecie, połączenie Bank One z JP Morgan Chase i znaczenie integracji po przejęciu, książka pokazuje, że przejęcie lub fuzja nie kończy się w chwili ogłoszenia transakcji. Debiut historii Bank One i JP Morgan Chase kluczowe staje się późniejsze połączenie struktur, ludzi, systemów oraz sposobów podejmowania decyzji. Crisafulli zwraca uwagę na doświadczenie Dimona w tego rodzaju procesach, zdobyte jeszcze przed objęciem najwyższych stanowisk. Dzięki temu przejęcia są przedstawione nie jako efektowne wydarzenia finansowe, ale jako długie zadanie organizacyjne. Wartość transakcji zależy od tego, czy nowa firma potrafi usunąć dublujące się funkcje, zachować ważne kompetencje i stworzyć wspólne standardy odpowiedzialności. Ten punkt odróżnia analizę autorki od prostych portretów prezesów, które mierzą skuteczność wyłącznie ceną akcji albo skalą przedsiębiorstwa. Dimon działi się jako menedżer, dla którego szczegóły wykonania są równie ważne jak sama strategia.
Z jej perspektywy bankowości ma to szczególne znaczenie, ponieważ błędy integracyjne mogą dotyczyć zarządzania ryzykiem, obsługi klientów i zgodności regulacyjnej.
Książka wskazuje więc, że wzrost przez akwizycję wymaga ostrożności oraz zdolności do działania po podpisaniu umowy. To lekcja o różnicy między kupieniem instytucji a faktycznym zbudowaniem sprawnie funkcjonującej organizacji. Po czwarte, kryzys finansowy 2008 roku, obrona bilansu i selektywne działania JP Morgan Chase. Najbardziej rozpoznawalnym kontekstem dla portretu Dimona jest kryzys finansowy 2008 roku. Chrisa Fully opisuje go jako moment, w którym codzienna polityka dotycząca kapitału, płynności i ryzyka została poddana wyjątkowo ostrej próbie. JP Morgan Chase uczestniczył w przejęciu Bear Stearns oraz Washington Mutual, dwóch transakcjach podejmowanych w warunkach gwałtownej destabilizacji rynku. Książka nie przedstawia ich jako dowodu, że każde przejęcie podczas kryzysu jest korzystne. Przeciwnie, ich znaczenie wynika z potrzeby szybkiej oceny jakości aktywów, skali potencjalnych strat oraz możliwości włączenia przejmowanych podmiotów do własnej organizacji. W opisie autorki widoczna jest zasada kojarzona z Dimonem, czyli konieczność pamiętania o negatywnym scenariuszu nawet w okresie dobrej koniunktury. Silniejszy bilans daje bankowi możliwość działania, gdy inni uczestnicy rynku tracą zdolność manewru, ale nie eliminuje ryzyka.
Wątek kryzysowy wyjaśnia również, dlaczego styl Dimona zyskał publiczne znaczenie wykraczające poza interes jednej firmy.
Decyzje wielkiego banku wpływały na stabilność rynku, pracowników przejmowanych instytucji i zaufanie klientów. To zarazem ograniczenie biografii, ponieważ jej perspektywa koncentruje się przede wszystkim na przywództwie banku, a mniej na szerszej krytyce systemu finansowego. Na koniec. Bezpośrednia komunikacja jako narzędzie zarządzania ryzykiem i ludźmi. Chrisa Fully akcentuje styl Dimona oparty na bezpośredniości,
wymagających pytaniach i niechęci do ukrywania złych wiadomości. Nie chodzi tylko o cechę osobowości prezesa. W realiach dużego banku komunikacja ma funkcję kontrolną, ponieważ zarząd podejmuje decyzje na podstawie informacji przekazywanych przez wiele szczebli organizacji. Jeżeli problemy kredytowe, operacyjne lub kadrowe są łagodzone w raportach, kierownictwo reaguje za późno.
Dlatego kultura przejrzystości opisana w książce jest powiązana z zarządzaniem ryzykiem, a nie wyłącznie z wizerunkiem stanowczego lidera.
Autorka pokazuje, że taki sposób działania może być trudny dla współpracowników. Wymaga przygotowania, znajomości szczegółów i gotowości do obrony własnych ocen. Jednocześnie ogranicza pokusę przerzucania odpowiedzialności między działami. Wątek ten ma praktyczny wymiar także poza bankowością.
Organizacje złożone potrzebują mechanizmów, dzięki którym niekorzystne informacje docierają do osób decyzyjnych bez nadmiernego opóźnienia.
Książka nie dowodzi, że sama twarda komunikacja tworzy skuteczną firmę.
Sugeruje raczej, że działa ona wtedy, gdy idzie w parze z kompetencją operacyjną, dyscypliną finansową i jasnym podziałem odpowiedzialności.
Drypstrym. W tym sensie portret Dimona jest analizą przywództwa opartego na instytucjonalnej kontroli, nie na charyzmie oderwanej od wyników. Podsumowując.
The House of Dimon będzie wartościowa przede wszystkim dla osób zainteresowanych bankowością, historią Wall Street, zarządzaniem dużymi firmami oraz rolą prezesa w sytuacji kryzysowej. Skorzystają z niej studenci ekonomii i zarządzania, pracownicy sektora finansowego, a także czytelnicy szukający przystępnego wyjaśnienia, dlaczego reputacja Jamiego Dimona została tak silnie związana z JP Morgan Chase i kryzysem 2008 roku.
Praktyczna korzyść z lektury nie polega na otrzymaniu uniwersalnej recepty na prowadzenie firmy. Książka raczej pokazuje konkretne napięcia,
które musi rozwiązywać lider złożonej instytucji, jak połączyć wzrost z ostrożnością,
jak przeprowadzić integrację po fuzji oraz jak wymagać wiarygodnych informacji od organizacji liczącej tysiące pracowników. Na tle wielu książek o finansach wyróżnia ją skupienie na jednym menedżerze, lecz bez ograniczania się do anegdot z jego życia.
Chrisa Fully łączy biografię zawodową z analizą Bank Un, JP Morgan Chase, przejęć i obrony bilansu podczas rynkowej paniki.
Dzięki temu czytelnik widzi zarówno osobiste źródła stylu Dimona, jak i instytucjonalne warunki jego działania. Warto jednak pamiętać o perspektywie książki. Jest to przede wszystkim portret skutecznego lidera bankowego, niepełne rozliczenie kontrowersji wokół wielkiej bankowości ani całościowa historia kryzysu finansowego.
To właśnie czyni ją szczególnie użytecznym, skoncentrowanym studium przywództwa w finansach.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Patricia Crisafulli, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.